Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dziś pani Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, lubuska wicekurator oświaty. Kłaniam się.
Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Pani kurator, zacznijmy może od tego, że uczniowie klas piątych, szóstych, siódmych, ósmych, no i szkół średnich, czyli starsi, rozpoczynają zdalną naukę. Musiało już do tego chyba dojść, nie było wyjścia innego?
Tak, nie było wyjścia. No oczywiście wszyscy bardzo byśmy chcieli uniknąć nauczania zdalnego, ale wydaje się, że ze względu na tą rosnącą liczbę zakażeń po prostu nie było wyjścia. Mamy 58 tysięcy zakażonych na wczoraj, więc ta liczba z dnia na dzień podwaja się. Poza tym nauka zdalna będzie trwała praktycznie tylko do 27 lutego, czyli do końca ferii w Polsce.
To tak jest wstępnie planowana, prawda?
Tak jest. Wstępnie tak jest planowana. Przedszkolaki, uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych przecież będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym. No poza tym dyrektorzy szkół specjalnych będą sami decydowali o formie prowadzenia zajęć w swoich placówkach. Też zostanie utrzymana praktyczna nauka zawodu. Jeżeli chodzi o uczniów zdających maturę czy ósmoklasistów, no to przecież będzie możliwość kontynuacji indywidualnych i grupowych spotkań z nauczycielami, takich bądź to zdalnych, bądź to indywidualnych w szkole. Bursy szkolne też będą otwarte, więc myślę, że po prostu przetrwamy ten czas do 27 lutego. W takim trybie, który już przecież znamy i szkoły są doświadczone.
Przetrwać to na pewno przetrwamy. Tu trzeba być optymistą i pewnie pani również optymistką tak jest. Natomiast chciałem spytać, dlaczego klasy 1-4 pozostają w szkole? Chodzi o to, że nie będzie miał się kto zająć tymi maluchami?
Nie, panie redaktorze. Nie w tym rzecz. Po prostu fakt jest taki, że jest mniejsza liczba zakażeń. Myśmy prowadzili takie również i w kuratorium naszym i wszystkie inne kuratoria w Polsce prowadziły takie badania i wiemy, że najwięcej zakażeń jest wśród dzieci, młodzieży szkół ponadpodstawowych.
A z czego to wynika? Bo to jest zastanawiające. No, w klasach 1-4 rozumiem, co te dzieci są, przecież one na miejscu nie siedzą. Te dzieci właśnie są bardziej rezolutne. Dzieci biegają na tych przerwach, a wydaje się, że czym starszy człowiek, to tym bardziej jednak chyba spokojniejszy.
No ja lekarzem nie jestem, a tym bardziej epidemiologiem, więc ja tylko mówię, jakie są statystyki.
Okej.
Oczywiście no na pewno szkoły nie są głównym miejscem zakażeń, bo w szkołach przestrzegane są obostrzenia, są przestrzegane wytyczne sanepidu. Proszę zwrócić uwagę, że prawie 80% nauczycieli jest zaszczepionych, więc szkoły są bezpiecznym miejscem. Tak samo jak i przedszkola. Niemniej jednak sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Wiemy, że wariant Omikron rozprzestrzenia się dużo szybciej niż wariant Delta. Ale też no, zwróćcie Państwo uwagę, że młodzież jest w trakcie lub tuż przed przyjęciem trzeciej bądź drugiej dawki szczepionki, to znaczy dzieci w wieku 12-15 lat i 15-18 lat. I ja myślę, że stąd taka mądra i rozważna decyzja, aby to właśnie klasy 5-8 szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowe po prostu zostały w domu na okres tych praktycznie niespełna 4 tygodni, bo przecież w innych województwach za chwilę rozpoczną się ferie.
To w takim razie dopytam, jaka atmosfera panuje w takim razie wśród nauczycieli? Jak oni odbierają tę decyzję? No i czy też nie czują się zagrożeni po prostu, jeżeli tych zakażeń jest coraz więcej i choruje coraz więcej osób?
Tak, to jest dobre pytanie, bo dyrektorzy jeszcze tydzień przed feriami zgłaszali potrzeby nauki zdalnej. Do mnie wielu dyrektorów to mówiło, do mojej szefowej również. Szczególnie tak było w czasie szczytu zachorowań. Tak, obawy są, były obawy. I proszę zwrócić uwagę, że strach jest w nas wszystkich, bo nie zapominajmy, że jest to śmiertelna choroba. Tylko szczepienia mogą spowodować, że będziemy mieć do czynienia z jej łagodną wersją. Więc liczmy na to, że te decyzje takie mądre i rozważne, że po prostu spowodują to, że opanujemy, miejmy nadzieję, że już ostatnią wersję tej epidemii.
No, wszyscy byśmy tego chcieli. Chciałem jeszcze dopytać, no jeżeli by taka sytuacja nadal była, że mamy kolejne fale, jak to by wyglądało w tym roku z egzaminami ośmioklasistów, z maturami, tak jak w poprzednim
roku? Egzaminy się odbędą w normalnym trybie. Liczymy na to, że uczniowie w marcu wrócą do szkół, że powrócimy do normalności. Na razie wiemy, że poradziliśmy sobie nie z takimi problemami, więc po prostu egzaminy będą w trybie stacjonarnym.
No dobrze, optymistycznie i to nas chyba bardzo, bardzo cieszy. Pani kurator optymistycznie patrzy na to, co zdarzy się już za kilka miesięcy i bardzo dobrze. Dobrze, pani kurator, pytanie o nową ustawę przegłosowaną w Sejmie, którą forsował minister Czarnek, minister edukacji. Ma sporo zwolenników, ale ma też przeciwników. Czemu środowisko jest tak podzielone tymi nowymi zapisami ustawowymi?
No nowa ustawa, bo przecież jest to ustawa Prawo Oświatowe, więc ta nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe, ona niepotrzebnie wzbudza tyle emocji. Proszę zwrócić uwagę, że od dawna były głosy, że ustawę należy po prostu uzupełnić, ja bym powiedziała doprecyzować. Zgłaszano i to były głosy, ja podkreślę tutaj również opozycji, że nauczanie zdalne powinno znaleźć się w ustawie, a nie tylko w rozporządzeniach. I tak się stało. Szkoda, że do debaty o ustawie wkrada się polityka, panie redaktorze. I szkoda też, że politycy opozycji tak boją się odpolitycznienia polskiej szkoły.
Nie chodzi tutaj o to, że wpisane zostały zasady dotyczące zdalnej nauki do ustawy, ale chodzi osobom, które krytykują tę ustawę, o inne sprawy.
No tak, ale demonizowanie tej ustawy przez większość opozycji nie ma nic wspólnego po prostu z tymi rozwiązaniami, które są w tych przepisach. Ja bym była daleka od polityki. Trzeba na tą ustawę patrzeć po prostu rozsądnie. Przykład, pozytywna opinia kuratora oświaty ma być wymagana w przypadku, powiedzmy, powierzenia funkcji dyrektora szkoły, na przykład bez konkursu, w wyniku jego nierozstrzygnięcia lub unieważnienia. Wcześniej była to zwykła opinia. Teraz jest opinia pozytywna. Podobnie jest, powiedzmy, z odwołaniem z funkcji kierowniczej w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
No właśnie, i to budzi kontrowersję. Opozycja mówi, że kurator będzie mógł w dowolnym momencie, w dowolnej chwili praktycznie odwołać dyrektora, nie zasięgając żadnych opinii. Będzie to jednoosobowa decyzja, niemal autorytarna.
Nie, panie redaktorze, to nie jest prawda w ogóle. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi mianowicie o utratę funkcji kierowniczej wskutek niewykonania zaleceń kuratora, a to jest wielka różnica. Zresztą do tego jest bardzo długa procedura, ponieważ do tej pory organ nadzoru nie był w pełni skuteczny, gdyż nie mógł w żaden sposób zmienić postępowania dyrektora, który na przykład działał na szkodę dzieci lub notorycznie łamał prawo.
A to zdarzało się, że dyrektorzy nie wykonywali tych zaleceń, że dyrektorzy nie wykonywali tych zaleceń kuratorów? Zdarzały się takie sytuacje?
Było to sporadycznie, ale się zdarzało. Po tych zmianach odwołanie będzie możliwe w następstwie niewykonania zaleceń kuratora, ale po przeprowadzonej kontroli w szkole. I ścieżka będzie taka, żeby tak uściślić tutaj i państwu, i panu redaktorowi na przykładzie tylko jednej z wielu zapisów, że dyrektor, powiedzmy, nie wykonuje notorycznie zaleceń przedstawionych w następstwie kontroli, kurator wzywa dyrektora do złożenia wyjaśnień, dyrektor przekazuje wyjaśnienia kuratorowi na przykład w ciągu 7 dni od dnia otrzymania takiego wezwania od kuratora. Jeżeli te zalecenia nie są nadal wykonywane po którymś tam wezwaniu, kurator może wyznaczyć ostateczny termin na ich wykonanie. I proszę zwrócić uwagę, że w razie nieprzestrzegania tego terminu kurator może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze skutkiem natychmiastowym, ale do organu prowadzącego na wstępie, organ prowadzący odwołuje dyrektora funkcji kierowniczej w ciągu 14 dni.
Wchodzimy w szczegóły. Informuje...
No tak, no, mówię panu redaktorowi, jak jest w ustawie, w projekcie ustawy. I informuje o tym kuratora oświaty właśnie, ale w razie niewypełnienia tego obowiązku przez organ prowadzący, powierzenie stanowiska dyrektora wygasa po upływie 14 dni od otrzymania tego wniosku. I wygaśnięcie stwierdza kurator oświaty. No i tutaj jest ta nowość. Jest to tak zwane wygaśnięcie, które...
No można powiedzieć, że to są działania wieloszczeblowe, jednak mimo wszystko są to działania, prawda, ale takie, które polegają...
Ale to jest ogromnie długa ścieżka.
Tak, tak, dokładnie.
Muszą być naprawdę bardzo duże zarzuty w stosunku do dyrektora, żeby to nastąpiło, więc ja w ogóle nie rozumiem tych emocji i...
No być może ktoś to wykorzystuje, tak jak pani mówiła, politycznie, żeby pograć tą sytuacją. To ja spytam o jeszcze jedną sprawę. Jak wygląda sytuacja z wchodzeniem do szkół organizacji pozarządowych, stowarzyszeń? Bo też ten argument jest podejmowany, że teraz nie będą mogły wejść jakieś stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, że mogą zostać zablokowane, a kurator musi wiedzieć o tym, kto będzie do tej szkoły, do danej szkoły wchodził.
No tak, nowelizacja właśnie zmierza do zwiększenia nadzoru nad takimi zajęciami prowadzonymi w szkole przez, tak jak pan redaktor powiedział, stowarzyszenia i inne organizacje. Taki mamy zapis właśnie w tym projekcie. Zgodnie z tym projektem dyrektor miałby obowiązek przed rozpoczęciem takich zajęć osób z zewnątrz na terenie jego szkoły uzyskać informacje po prostu o planie działania tych osób, zatwierdzić taki konspekt zajęć, materiały, które są wykorzystywane na tych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w jego szkole. I teraz, panie redaktorze, nie rozumiem burzy wokół tych zapisów. Przecież to jest normalne, że dyrektor, który jest odpowiedzialny za nadzór pedagogiczny, czy też rodzice, muszą znać treści, jakie są dzieciom przekazywane podczas takich zajęć. To jest naprawdę normalne. I od nauczycieli wymaga się konspektów, czy obserwuje się zajęcia, a co dopiero od osób z zewnątrz. Więc nie rozumiem, w czym problem.
No może w tym, że nie każdemu to się po prostu podoba, bo nie wiemy, jakie organizacje będą chciały wejść do szkół i przekazywać swoje treści. Dobrze, no czas nam się właściwie już wyczerpał. Musimy kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem była dziś pani Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, Lubuska, wicekurator oświaty. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, panie redaktorze. Dziękuję radiosłuchaczom. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia.
Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.